ale podzieleniem się może kilkoma myślami na temat właśnie dzisiejszej okoliczności. I zatytułowałem to "Każda matka jest inna". Tak rozmyślając nad macierzyństwem z daleka, bo nigdy tego nie doświadczałem i nigdy nie doświadczę bycia matką, ale doświadczyłem miłości matki i dyscypliny matki, wychowania matki i obserwowałem inne matki, że matki są jak płatki śniegu. Wszystkie podobne, a jednak nie ma dwóch jednakowych. Każda matka jest inna. Wszystkie matki mają wspólne cechy. Każda się troszczy. Każda chce wychować dziecko jak najlepiej. My jako dzieci mamy różną ocenę tego, ponieważ matki czasem posługują się różnymi metodami, nam niekoniecznie przyjemnymi, z którymi się zgadzamy, ale każda matka chce i pragnie tego, co jest najlepsze dla jej dziecka. Wystarczy być tylko dzieckiem matki, aby być bohaterem w jej oczach. W oczach matki nie trzeba zdobywać miłości, nie trzeba zdobywać uznania. Każda matka jest ślepo zakochana w swoim dziecku. I dzisiaj chciałbym, abyście razem ze mną mogli spojrzeć na kilka matek z Pisma Świętego, którym pozwoliłem sobie nadać nazwy ich rodzaju albo ich klasy. I pierwszą matkę znajdujemy w pierwszej księdze Mojżeszowej, w Księdze Rodzaju, rozdział 3 i 20 werset. Trzeci rozdział pierwszej księgi Mojżeszowej i 20 werset. I nazwał Adam żonę swoją Ewa, gdyż ona była matką wszystkich żyjących. Ewa miała wspaniałe zadanie. Ewa nie miała matki, która by ją skrytykowała za to, jak nieudolną, początkującą matką jest. Nie miała sąsiadek, nie miała innych matek, do których mogłaby się porównywać. I Pismo Święte mówi, że Ewa jest matką wszystkich żyjących. I Ewę nazwałem po prostu matką. Ewa to po prostu matka. Niekoniecznie wyróżniająca się czymś szczególnym, w sensie jednej cechy charakteru, ale była to po prostu matka i nie mamy do kogo jej porównać, gdyż jest ona pierwsza. A zrodziła dwóch synów, o których Biblia nam mówi, Kaina i Abla. I domyślamy się, że wychowywała ich jednakowo. Jednakowo troszczyła się o nich i kochała ich jednakowo. Jednak Pismo Święte mówi, że jeden wyrósł na łobuza, drugi wyrósł na porządnego człowieka. Jeden był bezbożny, drugi pobożny. Kain był człowiekiem zła, gniewu, bezbożności, a również zawiści i nienawiści względem swojego brata. Jest to pierwsza smutna historia po upadku człowieka. Dwóch braci wchodzi w konflikt i Kain rzuca się na Abla i go zabija. Jaki wniosek wyciągam, patrząc na macierzyństwo Ewy? Że jako matka możesz dać z siebie wszystko, wychowywać dzieci jednakowo, a jednak nie masz gwarancji, jaki będzie efekt, czy twoje dziecko wyrośnie na człowieka porządnego, czy nie. Czy będzie Boga kochało i wierzyło w Boga, czy też będzie chuliganem, czy kobietą, która nie będzie w ogóle brała wartości, które przekazujesz swojemu dziecku. Niemniej jednak nie zwalnia to ciebie, matko, z tego, aby dać z siebie wszystko, by przygotować swoje dziecko do życia. I ostatecznie Bóg zawsze miesza się do macierzyństwa, ponieważ kiedy Kain zabił Abla, Bóg wmieszał się i zadaje mu pytanie, gdzie jest brat twój Abel? Kain oczywiście próbuje unikowych odpowiedzi, mówi, a co to jestem, stróżem brata swego? I ostatecznie jest napisane, że Bóg wejrzał na smutek Ewy i dał jej w miejsce Kaina innego syna, który się nazywał Set, który był pocieszeniem jej udręki po Kainie. Także Bóg w swojej łasce zawsze patrzy na twoje macierzyństwo i twoje serce, kochana matko, jest w stanie pocieszyć bez względu na to, jak dzieci wyrosną. Drugą matkę znajdujemy w drugiej księdze Mojżeszowej, Także jak widzicie, byliśmy w pierwszej, teraz w drugiej mamy jeszcze 66 ksiąg do przejścia. Druga księga Mojżeszowa, drugi rozdział i pierwszy do czwartego wersetu. A pewien człowiek z rodu Lewiego poszedł i pojął za żonę córkę, również z rodu Lewiego. Kobieta ta poczęła i urodziła syna, widząc, że jest piękny, ukrywała go przez 3 miesiące. A gdy nie mogła ukrywać go dłużej, sporządziła dla niego koszyk z trzciny i powlekła go żywicą i smołą. A włożywszy weń dziecko, położyła go w sitowiu na brzegu Nilu. Siostra zaś jego stanęła z daleka, aby wiedzieć, co się z nim stanie. Na imię ta kobieta miała Jochebed. Jochebed, matka Mojżesza. Mojżesz urodził się w trudnych czasach, kiedy nowy król nastał i wydał taki dekret w Egipcie, że niewolnicy Żydzi, jeżeli chłopcy się będą rodzić, to położne miały zabijać tych chłopców. W tamtych czasach aborcja nie była praktykowana, więc jak tylko się rodziły te dzieci, wszystkich męskich potomków miały zabijać. I jest to fascynująca historia, że jest napisane, że Bóg posłał święty strach do serc tych położnych, jak również i odwagę. To jest bardzo ciekawy temat i żebym nie dał się skusić, pójść w tym kierunku, bo braknie nam czasu, ale strach przed Bogiem powoduje, że jesteśmy odważni przed ludźmi, a więc one bały się Boga i nie zabijały tych chłopców, a również nie bały się tego, że kiedy zostaną przyłapane, poniosą z tego powodu śmierć, że nie wykonywały polecenia królewskiego. I kiedy Mojżesz się urodził, matka wiedziała, że nie będzie go mogła długo ukrywać, ponieważ kiedy wyjdzie na to, że urodził jej się syn, przyjdą żołnierze egipscy i zabiją jej syna. I Jochebed jest matką ochraniającą. Tak jak powiedziałem, nie będziemy wchodzić w szczegółach, w każde życie w domu możecie sobie poczytać więcej z Pisma Świętego na temat każdej matki. Ale jest to matka ochraniająca, która robi wszystko, ryzykując nawet swoim własnym życiem, aby dziecko chronić swoje przed niebezpieczeństwem. Czy dzisiaj czasy się zmieniły? Może nasz rząd nie wydaje dekretu zabijania? Chociaż smutną rzeczą jest, że przyzwala, aby zabijać dzieci w łonie matki, a nawet jest forma aborcji, że dzieci częściowo się rodzą i kiedy większość, część ciała jest już urodzona, również w niektórych stanach można te dzieci zabijać, tłumaczy się tym, że wysysa się mózg po to, ażeby robić badania. Straszne rzeczy w tym kraju, ale nasze dzieci są narażone na różnego rodzaju niebezpieczeństwo w dzisiejszych czasach. W dużych miastach są to gangi. Są tutaj szczególne dzielnice, gdzie mieszkańcy tych dzielnic nie wiedzą już, co robić. I kilka tygodni temu wychodzili i były wiece na ulicy. My chcemy bezpiecznych ulic, my chcemy, żeby nasze dzieci chodziły do szkoły. A policja wypowiedziała wojnę gangom. Gangi powiedziały, chcecie wojny, będzie wojna. 3 tygodnie czy 4 tygodnie temu chyba 32 osoby w Chicago zginęły, zostały zastrzelone przez gangi. W jeden weekend tylko. Czasem to jest więcej ofiar, aniżeli w niektóre dni w Iraku. A więc nasze dzieci są narażone na niebezpieczeństwo, narkotyki. A co z innymi takimi rzeczami jak internet? Kiedy nasze 5-6-latki siedzą w pokoju i my nie wiemy, co oglądają. Słyszeliście o różnych gadu-gadu, chat-roomach, gdzie dzieci umawiają się niby z drugimi dziećmi, kiedy pojawia się dorosły człowiek i krzywdę robi. Matka zrobi wszystko, aby chronić swoje dziecko fizycznie, duchowo, intelektualnie i moralnie. To jest to, co Jochebed zrobiła dla swojego dziecka, dla swojego syna Mojżesza. A więc jako matka dla swojego dziecka możesz właśnie wykonać to w życiu, chronić go fizycznie, duchowo, intelektualnie i moralnie. Wczoraj byliśmy w Rockford na stanowych mistrzostwach piłki nożnej. Coraz więcej o tym opowiadam, nie bójcie się, to nie będzie większa część kazań. Nasz syn Jakub gra w piłkę nożną i nastąpił wypadek. Dwóch chłopców z drużyny swojej zderzyli się i jeden z chłopaków przewrócił się, a prawie że zęba stracił, twarz mu spuchła, wstrząs mózgu. I nie trzeba było zadawać pytania, czyje to dziecko, ponieważ kiedy rodzice siedzieli wzdłuż linii boiska i kiedy to się stało, była tylko jedna kobieta, która od razu podskoczyła na swoje nogi, podbiegła do linii i była gotowa biec tam, tylko nie mogła, bo jeszcze sędzia nie dał pozwolenia. Nie trzeba było pytać, która to jest matka. Ona nawet nie myślała, że to zrobiła. Ona zaczęła chodzić tam i z powrotem, denerwować się, kiedy wszyscy inni rodzice siedzą, każdy na swoim poziomie zatroskany o dziecko, które nie jest jej ani jego. Ale matka nagle okazuje pasję. Jochebed uczyniła to dla Mojżesza. Po trzecie, jest matka asystująca albo matka wspierająca. I tą matkę znajdujemy w pierwszej księdze Samuela. Jeżeli macie Biblię, to otwierajcie razem ze mną. Pierwsza księga Samuela, pierwszy rozdział i 24 werset. Ta kobieta miała na imię Anna, która była niepłodna. I modliła się do Boga, aby Bóg dał jej potomka. I mówi: Boże, jak mi dasz potomka męskiego, oddam go Tobie na całe jego życie, aby służył Tobie. I Bóg wysłuchał modlitwy Anny. Anna urodziła. I Biblia mówi tak, 24 werset. A gdy go odstawiła od piersi, wzięła go z sobą nad to 3-letniego cielca, jedną efę mąki i łagę wina i zaprowadziła go do domu Pana, do Sylo, a chłopiec był mały. I zarżnęli cielca, według tamtych zwyczajów, na ofiarę, a chłopca zaprowadzili do Heliego, kapłana narodu Izraela. I rzekła: wybacz, mój Panie, jako żyje dusza Twoja, mój Panie, jestem tą kobietą, która stała tutaj przy Tobie, modląc się do Pana. Heli myślał, że była pijana. Z taką pasją się modliła. A tego chłopca, o tego chłopca się modliłam, a Pan spełnił moją prośbę, jaką do niego zaniosłam, więc i ja odstąpię go Panu, po wszystkie dni życia będzie oddany Panu i pokłonili się tam Panu. Anna zostawiła syna, zaprowadziła go tam i zostawiła, aby służył w świątyni pod opieką Heliego. To, że oddała Bogu swojego syna, nie znaczy, że go porzuciła. Pismo Święte mówi, że go odwiedzała, że zawoziła mu rzeczy potrzebne. Była tą wspierającą matką po to, aby Boża wola realizowała się w jego życiu. Kochane matki, nie jesteście właścicielkami swoich dzieci. Pismo Święte mówi, że dzieci są darem od kogo? Od Pana. Dzieci należą do Pana. I najlepszą rzecz, jaką możesz zrobić swojemu dziecku, to oddać go Bogu do dyspozycji. Niech Bóg decyduje o tym, co będzie z Twoim dzieckiem. Niech Bóg rozwija Twoje dziecko, ponieważ to Bóg dał Twojemu dziecku talenty. Część Twoich genów, część genów ojca, ale również dał pewne oryginalne swoje talenty i sprawił, że dziecko to ma plan do wykonania, ma zadanie do wykonania. I Samuel stał się sędzią Izraela. Był prorokiem i sędzią Izraela zamiast króla. Samuel jest tym, który namaścił pierwszego króla w Izraelu. Człowiek historii, człowiek Boży, człowiek wielki. Tylko dlatego, że na początku była matka, która postanowiła oddać go Bogu do dyspozycji. Nie bała się, że dziecku będzie najlepiej przy piersi matki. Jest bardzo krytyczną, ważną sprawą, aby każda matka wiedziała, że kiedy przychodzi czas odstawienia dziecka od piersi, żeby to uczynić. I w tym momencie to nie jest lekcja, kiedy dziecko odstawiamy od piersi, jest to lekcja symbolu. A żeby popuszczać ten smycz, a żeby pozwalać na większy dystans, kiedy dzieci dorastają, aby pozwalać, by te dzieci popełniały błędy, aby mogły się same poparzyć, aby mogły dorośleć i być odpowiedzialne. Prowadząc duszpasterstwo, nie mogę się nadziwić, jak często matki nie wiedzą, albo wiedzą, ale nie mają siły, kiedy dokonać tego odcięcia pępowiny. Naprawdę. Znam matki, których synowie mają po kilkadziesiąt lat i pępowina ciągle nie odcięta. Naprawdę. Nie wierzycie mi. Cały czas jest gotowanie dla dziecka, sprzątanie, pranie skarpetek, podejmowanie decyzji za to dziecko. Nawet nie macie pojęcia, jaka jest to wielka szkoda. Bóg nas stworzył, że pępowina ma być odcięta zaraz po urodzeniu. Amen. Głęboka, duchowa prawda. Anna taką była. Wymodliła syna i całe życie się o niego modliła. Oddała syna w Boże ręce. Nie porzuciła go, lecz wspierała, aby mógł rozwijać się zgodnie z Bożym planem. I wreszcie mamy czwartą matkę w Nowym Testamencie, a drugi list do Tymoteusza, pierwszy rozdział. Drugi list Tymoteusza, pierwszy rozdział. Pisze tak: Paweł apostoł Chrystusa Jezusa z woli Boga, według obietnicy życia, które jest w Chrystusie Jezusie, do Tymoteusza, umiłowanego syna, łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Pana naszego. Dziękuję Bogu, któremu z czystym sumieniem służę, tak jak przodkowie moi, gdy nieustannie ciebie, Tymoteuszu, apostoł Paweł modlił się o Tymoteusza, to był jego duchowy syn, jego wychowanek. Paweł był jego mentorem, coachem dzisiaj moglibyśmy powiedzieć. Gdy nieustannie ciebie wspominam w modlitwach moich, we dnie i w nocy, pomnę na łzy twoje, jest to stare słowo polskie, wspominam łzy twoje, pragnę cię ujrzeć, abym doznał pełnej radości i przywodzę sobie na pamięć nieobłudną wiarę twoją. Do Tymoteusza mówi, masz nieobłudną, szczerą, czystą wiarę. I skąd Tymoteusz ma tą wiarę, zauważcie? Która była zadomowiona w babce twojej Loidzie i w matce twojej Eunice. A pewien jestem, że i w tobie żyje. Eunice, matka nauczająca. Matka, która była w stanie przekazać czystą, nieobłudną wiarę w Boga. To była matka, która uczyła Słowa Bożego swojego syna. Nic dziwnego, że Tymoteusz został pastorem kościoła efeskiego. Nic dziwnego, że Tymoteusz wcześniej nawrócił się do Boga i służył Bogu przy boku apostoła Pawła, gdyż miał matkę, otrzymał seminarium w domu. Eunice również to odziedziczyła od swojej matki Loidy, która również była kobietą znającą Pismo Święte, znającą Słowo Boże. Dlatego, kochane matki, życzę wam również, abyście trochę miały w sobie Eunice, abyście wiedziały, że swoje dzieci możecie uczyć Słowa Bożego. To również czyniła matka Mojżesza, która... Później Bóg sprawił, że miała dostęp do Mojżesza jako jego niańka. Nikt nie wiedział, że to była jego matka. Tak Bóg sprawił. I Mojżesz, który wychowywał się jako syn córki Faraona, któremu przedstawiono już od dzieciństwa wierzenia Egiptu, zabobony, pogaństwo, Mojżesz, dzięki temu, że spędza czas ze swoją niańką, która jest jego matką, ale nikt o tym nie wie, otrzymuje poznanie żywego, prawdziwego Boga na tyle, że kiedy kończy wszystkie najwyższe szkoły Egiptu, które były pogańskie, politeistyczne, wielobóstwo, zabobony, jak już powiedziałem, jest w stanie komunikować się z żywym, prawdziwym Bogiem i usłyszeć jego wołanie, wróć do Egiptu i wyprowadź mój naród. I dlatego dzisiaj Mojżesza znamy jako przywódcę Izraela, jako tego, który dał przykazania, zakon, otrzymał to od Boga tylko dlatego, że jego matka Jochebed była również matką nauczającą. Każda z was, kochane mamy, możecie być matkami nauczającymi, instruktorami swoich dzieci możecie być. I ostatni przykład matki znajdujemy w Ewangelii Jana. Jest więcej matek, ale to są matki, które wybrałem, które dzisiaj chciałem wam przedstawić. Ewangelia Jana, 19 rozdział i 25 werset. Ewangelia Jana, 19 rozdział i 25 werset. A stały pod krzyżem Jezusa matka jego i siostra matki jego Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. A gdy Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego miłował, stojącego przy niej, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. A potem rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od owej godziny wziął ją uczeń do siebie. Mamy Marię, matkę Jezusa. I Marię nazywam matką lojalną. Zauważcie, że do końca, lojalnie, do samego końca była przy swoim synu. Ale cofnijmy się troszeczkę, jakbyśmy wideo oglądali. Wiele tajemnic było związanych z narodzeniami jej syna. Była młodą. Bibliści, historycy mówią, że miała może około 14 lat, kiedy anioł Gabriel przyszedł i mówi: Maria, nie bój się, bo poczniesz. Jak to pocznę? Przecież nie ma mężczyzny, z którym współżyję, żebym mogła począć. Nie bój się, Mario, bo to, co się w tobie pocznie, będzie święte. Duch Święty wstąpi na ciebie. I poczniesz, i urodzisz. Urodzisz syna. Emanuel, który oznaczać będzie, że Bóg z nami. On zbawi naród swój. On zbawi lud z grzechów jego. Jest napisane, że Maria nie rozumiała tych słów, ale postanowiła poddać się drodze, jaką Bóg wytyczył jej. Narażona była na wiele niebezpieczeństw. Mogła być ukarana, ukamienowana przez ludzi jako kobieta lekkich obyczajów, niemoralna. Nie jest żoną nikogo, nagle chodzi w ciąży. I kiedy przyszedł czas urodzenia, jakże trudne to było. Zauważcie, że droga, na którą Bóg powołuje ludzi, tak jak powołał Marię, niekoniecznie oznacza łatwej, bez problemu drogi, ale Bóg obiecuje ochronę, że kiedy będziesz mi ufać, zrealizujemy wspólnie zadanie, które mieszczam w twoim życiu. I zauważcie, że Herod próbował zabić Jezusa i Bóg chronił. Ale przyszedł czas, kiedy udali się do świątyni. Jezus miał około 12 lat i wracali z Jerozolimy. I po kilku dniach, zauważcie, jakie było zaufanie wśród podróżujących, Maria z Józefem zauważyli, że nie ma Jezusa wśród nich. Nie mogli go znaleźć. 3 dni już podróżowali. Wrócili z powrotem do Jerozolimy. Jest napisane, że znaleźli go w świątyni, rozmawiającego z uczonymi w piśmie, z faryzeuszami. I Maria z wyrzutem matki mówi: synu, dlaczego nam to zrobiłeś? Martwiliśmy się o ciebie. Ja to rozumiem, wy jako rodzice to rozumiecie, kiedy dzieci już na tyle są samodzielne, że kiedy się udadzą gdzieś i nie ma ich o odpowiedniej porze i nie dzwonią, nie dają znać, śpimy? Nie śpimy, czekamy. I Maria mówi: dlaczego nam to uczyniłeś, synu? I Jezus jak gdyby przemądrzale odpowiada: to jak to wy nie wiecie, że w tym, co jest mojego ojca, ja być muszę? Jest napisane, że Maria nie zrozumiała tych słów, ale zamiast robić wymówki, co ty, dwunastolatku, za głupoty gadasz, jest napisane, że zachowywała słowa Jezusa, swojego syna, w swoim sercu. Nie rozumie, ale mój syn jest jakiś inny. Coś w nim jest szczególnego. Muszę pozwolić. Niech to przejdzie, niech się wszystko uspokoi. Zobaczymy, co będzie. Na samym początku, kiedy Jezus jeszcze nie miał możliwości pokazania i udowodnienia tego, kim był, pojawia się na weselu w Kanie Galilejskiej. Jest zaproszony jako jeden z gości. I na weselu brakło wina. Nie wiem, czy Polacy tam... Brakło wina. I doniesiono to Marii. I Maria zwraca się do Jezusa i mówi: wina nie mają. Jezus spojrzał na nią i mówi: a co ja mam z tobą? Inaczej, a co ja mam wspólnego z tobą, kobieto? Wczujcie się w te słowa matki. Co za syn? Tak bez szacunku zwraca się? I Maria na pewno jako matka poczuła to jako smutek w swoim sercu, ale już wiedziała, kim jest Jezus. I mimo tych słów, gdzie mogła się pokłócić z synem, gdzie mogła mu narobić wstydu przy ludziach, odwraca się i do obsługujących wesele mówi: idźcie do niego i zróbcie dokładnie to, co wam powie. lepiej byśmy wyszli w życiu, gdybyśmy od Marii się nauczyli tego, abyśmy żyli dokładnie według słów Jezusa. Nawet kiedy ich nie rozumiemy, nawet kiedy wydaje nam się, że nie mają one sensu. Słowa Jezusa zapisane tutaj. Róbcie dokładnie, co wam powie. Gdybyśmy mogli robić dokładnie, co Syn Jezus Chrystus mówi, bylibyśmy lojalnymi wyznawcami Chrystusa. Tak jak Maria była lojalną matką. I wreszcie mamy sytuację, gdzie w pewnym momencie Maria przychodzi, pojawia się w niedalekim zasięgu Jezusa i ludzie donoszą, mówią: oto matka twoja i bracia twoi. Jezus wcale nie zaprzeczył, tak jak w niektórych kościołach teolodzy mówią, że Jezus nie miał braci. Słowo Boże mówi wyraźnie. To godzi w pewne dogmaty, które zostały później ustalone, ale według Słowa Bożego Jezus miał braci. Nie chcę niczyich uczuć tutaj obrazić, ale Pismo Święte wcale nam nie mówi, że Maria pozostała wieczną dziewicą. Maria nie musi pozostać wieczną dziewicą, żeby była świętą matką Jezusa Chrystusa, który jest Bogiem. Bóg ją wybrał. I Pismo Święte mówi: oto matka twoja i bracia twoi. I Jezus mówi: a kto to jest moją matką i moimi braćmi? To są ci, którzy wierzą we mnie, chodzą za mną, czynią moją wolę. Oto matka moja, oto bracia moi, pokazuje na ludzi. Jak poczuła się matka? Jak poczuli się bracia, kiedy o tym usłyszeli? Ale mimo wszystko Maria się nie obraża na Jezusa. Przychodzą ostatnie minuty życia Chrystusa. I mamy napisane, że Maria do końca jest przy swoim Synu. Kiedy On jest przybity do krzyża, ona stoi pod krzyżem do samego końca. Być może, nie wiem, może są takie matki, które by powiedziały: ja nie mogę patrzeć już na to. Ja się nie zgadzam z taką drogą swojego Syna. Synu, przykro mi, ale nie mogę być przy Tobie. Jako matki nie możecie tego zrobić. Matka ma być lojalna. Bez względu na to, czy syna rozumie, czy się zgadza z decyzjami syna, matka pozostaje wierna, lojalna do samego końca. Ponieważ syn nie może mieć innej matki. Może mieć żonę, może mieć ciocię, ale może mieć tylko jedną matkę. I kiedy ta relacja jest zachwiana, wtedy chwieje się wszystko w życiu dziecka, córki albo syna. I dlatego, kochane matki, chcemy powiedzieć wam dzisiaj w imieniu Boga Stwórcy, w imieniu Jezusa: dziękujemy wam. Niech was Bóg błogosławi. Niech was Bóg błogosławi. Módlmy się. Panie, dziękujemy ci za matki. Dziękujemy ci za przykład matek z twojego słowa. Dziękujemy ci za Ewę, Jochebet, Annę, Eunicę i Marię. Każda z nich, Panie, uczy nas czegoś. Każda z nich była inna, unikatowa, ale każda z nich miała wspólne cechy: kochania swoich dzieci i oferowania tego, co najlepsze. I Panie, dziękujemy ci, że matki nie muszą porównywać się do drugich i oceniać, czy są lepszymi, czy gorszymi. Wystarczy, że całym sercem swoje dzieci będą kochać i dadzą tą jedną rzecz najlepszą, jaką mogą dać, zgodną z ich osobowością i charakterem. I to wystarczy, aby dziecko osiągnęło swój maksymalny potencjał w życiu zgodny z twoim powołaniem i wolą. Dlatego dzisiaj, Panie, natchnij satysfakcją, spokojem każdą matkę, że wykonała swoje zadanie. Niech każda dzisiaj matka dziękuje za swoje dzieci, a my dziękujemy za nasze matki. Błogosław je. Błogosław szczególnie, Panie, matki obecne tutaj na tym miejscu. Błogosław. I dziękujemy ci, Panie, również, że twoja miłość do nas jest czymś więcej, aniżeli miłość matki. Panie, miłość matki jest to najgłębszy rodzaj miłości, jaki znamy. Ale twoje słowo nam mówi, że twoja miłość do nas jest jeszcze większa, aniżeli miłość matki. Bo nawet jeżeli niesłychane się może zdarzyć, że ojciec i matka opuszczą nas, Twoje słowo mówi, że Ty nas nigdy, Panie, nie opuścisz. I proszę Ciebie, aby każdy dzisiaj na tym miejscu, a szczególnie każda matka, mogła również doznać tej miłości, jaką Ty darzysz nas. Że posłałeś swojego Syna Jezusa, który oddał życie za nas. I możemy być Twoimi dziećmi, nasz Ojcze. Chwalimy Cię w imieniu Jezusa. Amen. Niech Was, kochani, Bóg błogosławi. Zostańcie z Bogiem i jeszcze raz życzymy wszystkiego najlepszego matkom z okazji tego dnia. I mamy jeszcze jedno święto dzisiaj, o którym...